Zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego, audycję, w której poświęcamy naszą uwagę czytaniom liturgicznym najbliższej niedzieli. I bardzo serdecznie witam na naszej antenie księdza doktora Wacława Borka, kapłana diecezji gliwickiej, który jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim, a także jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji gliwickiej, a także jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji opolskiej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I już zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, aby się tak uspokoić, też w tym wszystkim wyciszyć, skupić się na tym, co Boże, i prosić Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski, abyśmy mogli wejść w to misterium Słowa Bożego najbliższej niedzieli.
Gdy coś dajemy, zwykle to ważymy, mierzymy, przeliczamy na złotówki, godziny, żeby wiedzieć, ile tego było. Nie jest to wada. Nie jest to wada, jeśli chodzi o relacje do ludzi, ale jeśli robimy to także wtedy, gdy dajemy Bogu, to po prostu jesteśmy śmieszni. On przecież zupełnie nie patrzy na to, ile złotówek znajduje się w naszym darze, ile w nim godzin, metrów, kilogramów. Dla niego uboga wdowa może w dwóch groszach dać więcej niż inni w tysiącach. I tak Chrystus ustami Kościoła w najbliższą niedzielę przypomni nam przykład dwóch wdów, które ofiarują wszystko. Są one obrazem Boga, ponieważ poza darem, który Chrystus daje sam z siebie, widzimy ofiarę Boga Ojca i możemy ją porównać do tej, jaką złożyła wdowa z Ewangelii. On także wrzucił do skarbony ofiarnej to, co było mu najdroższe. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ile razy słyszeliśmy te słowa? Ale czy odkryliśmy tę przeogromną miłość Boga do nas, która została zawarta w tym geście? Rozważając tę hojność, ten całkowity dar, jakże moglibyśmy zamknąć się w sobie, my, którzy stworzeni zostaliśmy na obraz i podobieństwo Boże? Przypomnijmy sobie, że tydzień temu Jezus na nowo postawił przed nami wymaganie miłości zawarte w przykazaniu: będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Właśnie na to słowo cały kładzie akcent liturgia słowa zaczerpnięta z 32 niedzieli zwykłej w ciągu roku w cyklu B. Wsłuchajmy się w pierwsze czytanie.
Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę dla mnie kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana, Twego Boga, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i wtedy mi przyniesiesz, a sobie i Twemu synowi zrobisz później. Bo Pan Bóg Izraela rzekł tak: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.
Piękna historia ubogiej wdowy z Sarepty ukazuje nam po raz kolejny doniosłość ciągłości Starego Testamentu w porównaniu z ostatecznym objawieniem w Nowym Testamencie. Jezus zwrócił uwagę na tę piękną historię i usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii: wiele było wdów w Izraelu za czasów Eliasza, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Może więc zrodzić się w nas pytanie, czego dokładnie owa wdowa jest przykładem? Gdy Izraelici oddawali się sprawowaniu pogańskich kultów, które sprowadziła królowa Izabel, i przestali słuchać słowa Pana, pokorna miłość obcej kobiety staje się wzorem zawierzenia Bogu. Uboga wdowa, z pochodzenia Fenicjanka, a więc nie Żydówka, nie ta, która przynależała do narodu wybranego, stała się narzędziem ocalenia dla proroka Eliasza w okresie panującego głodu. Kiedy prorok prosił o pożywienie, wtedy kobieta przedstawiła swoją mizerną sytuację. Stanęła w całej prawdzie o sobie i o swoim życiu. A jednak pokładając nadzieję w słowie Eliasza, który zapowiedział cudowne działanie Boga, potrafiła wyrzec się wszystkiego, co gwarantowało jej przeżycie. Ofiarowała wszystko. Chodzi więc o posłuszeństwo, które wiedzie aż do kwestii życia lub śmierci. Prorok żąda od wdowy tego, co jej pozostało: odrobinę mąki i trochę oliwy. Tylko Bóg ma prawo dać tak krańcowy rozkaz. A Bóg doskonale wie, jak niesłychanie trudno być posłusznym takiemu rozkazowi. Stąd rozpoczyna swoje wezwanie, mówiąc: nie bój się. Pomyślmy o innych sytuacjach, w których równie mocno pada owe zapewnienie: nie bój się. Maryja której anioł zwiastuje wielką nowinę. Najpierw słyszy: nie bój się. Józef w swoim śnie słyszy: nie bój się. Wiele jest takich sytuacji, w których słyszymy najpierw to zapewnienie. Uboga wdowa, która zresztą pogodziła się ze swoją rozpaczliwą sytuacją, uspokaja się i ufa, przez co staje się wzorem wiary. Ofiaruje wszystko. Ryzykuje swoje życie i życie swojego syna. Przedstawiwszy w ten sposób całkowite heroiczne posłuszeństwo. Na drugim miejscu, i chciejmy to mieć wyraźnie przed oczami, Bóg obiecuje nadmiar obfitości. Zapasy wdowy zostaną pomnożone. Nie zawsze jednak Bóg domaga się od nas tak wielkiej ofiary. Może te małe ofiary kosztują nas więcej? Kiedy przygotowywałem te rozważania, przypomniał mi się mały epizod, który opowiedział 11-letni Mateusz. W dniu świętego Mikołaja dostał w szkole mały prezent, długopis, owoce i trochę słodyczy. Gdy wracał do domu, jego kolega zgubił długopis, przy czym, gdy go dostał, bardzo się cieszył, że będzie miał wreszcie coś porządnego do pisania. Gdy go zgubił, był bardzo zmartwiony. Mateusz chciał mu dać swój, ale miał dylemat, bo nie lubił za bardzo tego kolegi. Więc myślał, po co mu go dawać? Potem wyobraził sobie na jego miejscu Pana Jezusa, jakby zgubił długopis i nie miał czym pisać. Szli dalej. Gdy mieli się rozstać do swoich domów, Mateusz wyjął z tornistra swój nowy długopis i dał mu go. A gdy przyszedł do domu, była u nich babcia, która powiedziała mu, że ma dla niego prezent na świętego Mikołaja. Gdy go odpakował, wtedy odkrył, że tym prezentem jest wspaniały długopis. Historyjka dla wielu bez znaczenia, ale nie dla tego dziecka. Podobnie jak opowiadanie o wdowie z Sarepty, czy też o wdowie ze świątyni, która wrzuciła dwa pieniążki do skarbony. Historyjki bez znaczenia, ale nie dla prawdziwych chrześcijan, bo przedstawione decyzje i gesty nie przychodzą łatwo, ale trzeba się na nie zdobyć. Przypatrzmy się więc, co się działo w świątyni, kiedy uboga wdowa wrzucała cały swój majątek.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając, mówił do zgromadzonych: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsce na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.
Markowej Ewangelii da się zauważyć przeciwstawienie dwóch autorytetów. Z jednej strony występują ci, którzy w ówczesnej społeczności uchodzili za przywódców, za liderów. Arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze. A z drugiej strony w tej konfrontacji widzimy Jezusa, który notabene zawsze z tych potyczek wychodził zwycięsko. Właśnie w takim kontekście trzeba nam spojrzeć na Jezusa, który wypowiada ostrzeżenie przed uczonymi w piśmie. Ale abyśmy dobrze zrozumieli, o kogo chodzi, przedstawmy mały profil tych przeciwników Jezusa. Stanowili osobną grupę, zwaną czasami pisarzami, czasami ludźmi księgi, tudzież prawa, ludźmi mądrości, nauczycielami czy mistrzami. Pojawili się w czasach niewoli babilońskiej. Czytanie i badanie prawa, Pisma Świętego, dawało im pociechę. Pozwalało na obczyźnie zachować ducha wiary i jedności narodowej. Uczeni w piśmie cieszyli się niezwykłym poważaniem uczniów, którym przekazywali całą mądrość pochodzącą z tradycji. Począwszy zwłaszcza od czasów machabejskich, naród zarzucał kapłanom pracującym w świątyni brak pobożności, brak ducha religijnego, a w czasach rzymskich współpracy z okupantem. Dlatego przychylność narodu była po stronie uczonych w piśmie, którzy często występowali przeciw kapłanom. Uczeni zdobyli niezwykłe znaczenie na początku pierwszego wieku i dzięki temu weszli w skład Sanhedrynu. W gronie Jezusowych przeciwników byli też faryzeusze. Nazywano ich separatystami, odstępcami. Być może chodzi tu po prostu o ich odseparowanie się od Żydów, którzy niezbyt skrupulatnie zachowywali przepisy prawa. Miarodajne były dla nich dwa źródła wiary: prawo i tradycja. Darzyli wielkim poważaniem prawo mojżeszowe. W interpretacji Pisma Świętego kierowali się teologią próbującą zmieścić się pomiędzy rygoryzmem a laksyzmem. Nie ustrzegli się jednak przesady. Wyjaśniając przepisy prawa, korzystali z tzw. tradycji ojców, to jest opinii różnych rabinów. Wiązali tę tradycję z objawieniem na Synaju. Dzięki niej mogli zaadoptować Pismo Święte do nowych warunków, a nawet wchłonąć różne koncepcje zapożyczone z innych cywilizacji. Jednak tej tradycji zaczęli przypisywać tak wielkie znaczenie, że postawili ją na równi z wypowiedziami samego Pisma Świętego. Stali się rytualistami religijnymi. Lud ich szanował za drobiazgowe przestrzeganie prawa, za ich pobożność. Widział w nich przywódców narodu. Lecz Jezus wytknął uczonym w piśmie trzy zasadnicze wady, które miały wpływ na społeczność. Wytknął im próżność, wytknął im obłudę i wytknął im chciwość. Chcieli za wszelką cenę dominować, nawet ubiorem, podkreślali dystans wobec innych. Różnobarwne płaszcze ozdabiali błękitnymi frędzlami. Wszywali je w cztery rogi płaszcza i wydłużali dla zaznaczenia wierności prawu mojżeszowemu. Chcieli być także wyróżniani w miejscach publicznych. Na rynku, w synagodze. Pozdrowienia im pochlebiały. Bardzo je lubili. Ubiegali się o najbardziej zaszczytne miejsca w synagogach. Także na ucztach. Jednak równocześnie zdarzało się, że krzywdzili dotkniętych nieszczęściem. mam na myśli przede wszystkim wdowy, zabierali im dobra. Za krzywdzenie wdów i sierot Bóg zapowiadał surowe kary, które spadną z Jego ręki. Dlatego też łatwiej po takich uwagach zrozumieć, dlaczego Jezus ostrzegał: strzeżcie się uczonych w piśmie. Postawie uczonych w piśmie przeciwstawiona jest wspaniałomyślność ubogiej wdowy. Dziedziniec świątyni jerozolimskiej dzielił się na dwie części. Na dziedziniec pogan i na dziedziniec wewnętrzny, którego część nazywano dziedzińcem niewiast. Nazwa dziedzińca wzięła się stąd, że kobiety ze względu na przepisy o czystości rytualnej nie miały prawa posuwać się dalej w kierunku przybytku. Tutaj znajdowało się 13 skarbon, do których pielgrzymi wrzucali ofiary. Nie robili tego sami, lecz deklarowali wysokość datku, a pieniądze przekazywali kapłanowi, który w zależności od przeznaczenia wrzucał je do jednej ze skarbon. Jezus był świadkiem tego wszystkiego, co się działo obok skarbon. Widział bogaczy, którzy wrzucali być może wielkie sumy, ale on zwrócił uwagę na ubogą kobietę, która przekazała jedynie dwa pieniążki. W tekście oryginalnym, greckim, zostały one nazwane lepta, a greckie lepton dosłownie znaczyło mały, mizerny, cienki. W ten oto sposób określano najmniejszą monetę żydowską, coś w rodzaju grosza. Wysokość datku należy szacować według stanu posiadania tego, kto daje. Prawdziwą ofiarę składa nie ten, kto daje z tego, z czego mu zbywa, ale ten, kto daje to, co mu jest niezbędne do życia. Wdowa dała wszystko. Dała wszystko, co miała. Jej dar świadczył, że powierzyła Bogu samą siebie. Można to lepiej zrozumieć w świetle opowiadania zaczerpniętego z tradycji rabinistycznej. Pewnego razu niewiasta przyniosła garść mąki. Kapłan odpowiedział lekceważąco: zobaczcie, jak mało przynoszą. Jakże to użyć na pokarm lub na ofiarę? Kapłan jednak miał senne widzenie. Nie garć nią. Przyrównać ją można do takiej, która oddała swoje życie. Wdowa powierzyła się Bogu. Oddała mu cały majątek, niczego sobie nie zatrzymując. Jej ofiara oznaczała całkowite oddanie się w ręce opatrzności. Szczególne znaczenie posiada w tym wypadku fakt, iż była kobietą, a ponadto wdową. Działo się to w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Jako wdowa była osobą pozbawioną opieki męża. Trzeba też pamiętać, że wdowy w tamtych czasach nie mogły liczyć na wsparcie społeczne. Należały do najuboższych w Izraelu. To wszystko uświadamia, jak wspaniałomyślny był jej gest. Jezus, zwracając uwagę na ubogą wdowę, rozpoznał w niej autentyczną swoją uczennicę. Ta uboga wdowa jest ostatnią osobą, którą Pan Jezus spotyka przed rozpoczęciem mowy o końcu świata, tuż przed swoją męką. Jezus podkreśla, że owa kobieta nie ofiarowała tego, co jej zbywało, ale ofiarowała wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Jeśli byśmy przetłumaczyli dosłownie tekst grecki, brzmiałby: ofiarowała całe swoje życie. Jeśli to zrozumiemy, to powinno trafić do naszej świadomości to, co powiedziałem na początku, że ta uboga kobieta jest obrazem Boga, Boga, który daje wszystko. Bóg, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić, ośmiela się pisać święty Paweł. A sam Chrystus mówi, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Tak, tak, ta kobieta jest podobna do Boga, nie kalkuluje, daje wszystko. Ponieważ jest stworzona na obraz Boga, który jest miłością, dlatego dając, realizuje siebie. Wszystko, co dajemy Bogu, dajemy z zasady przez bliźniego. A ponieważ wszyscy mamy w sobie dość krwi kupieckiej, naszym darom prawie zawsze towarzyszy ciche, może i podświadome, coś za coś, z rączki do rączki. Dajemy, abyśmy coś z powrotem dostali. Handlujemy, innymi słowy. Więc dobrze, niech i tak będzie. Lecz bądźmy przy tym dokładni. Boga nie można okłamać. Dlatego kiedy Mu coś dajemy, tak mówmy i postępujmy. Ty, Boże, dałeś mi wszystko, życie, zdrowie, chleb. Dlatego jest rzeczą sprawiedliwą, abym i ja dał Ci wszystko. To może się stać tylko w ten sposób, że dam samego siebie. Przecież i moje ja wyszło z Twoich rąk. Jeśli mamy więc handlować z Bogiem, to tylko w ten sposób, że damy Mu samych siebie i to całych. Czyn wdowy z Ewangelii idzie dalej niż czyn wdowy ze Starego Testamentu. Różnica polega na tym, że żadne słowo nie zostało zamienione pomiędzy tą ubogą kobietą a Jezusem. Ona ofiaruje swój dar spontanicznie, nikt ją o to nie prosi. Nie chce też reklamy czy rozgłosu. A ponadto Jezus, w przeciwieństwie do Eliasza, nie obiecuje jej rekompensaty za ten gest. To dar całkowity, absolutny. Życzmy sobie więc tej wiary, tego posłuszeństwa i zaufania Bogu, jaki posiadała ta uboga wdowa.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jako arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy do stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują.
Czytanie ze Starego Testamentu jest zapowiedzią. Zapowiedzią tego, co słyszymy w Ewangeliach, zapowiedzią tego, co zostało zrealizowane i wypełnione w życiu i postawie Jezusa. Drugie czytanie, zaczerpnięte z Nowego Testamentu, najczęściej wskazuje na kierunek aktualizacji tej zapowiedzi i tego wypełnienia. I dlatego na koniec inaczej, aniżeli w niedzielnej liturgii, usłyszeliśmy drugie czytanie. Chcielibyśmy w nim odnaleźć kierunek, wskazówki naszego działania, naszego podarowywania się bliźnim, tego, co na początku nazwaliśmy podarowywania całości. Chrystus, gdy nadeszła pełnia czasu, wypełnił wszystkie stare obrzędy, które były jedynie zapowiedzią doskonałej ofiary. Wszedł do prawdziwego sanktuarium, wymiar transcendentny Boga, niebo, i ofiarował raz na zawsze samego siebie, by jako cierpiący sługa Pański, zapowiadany przez Izajasza, wziąć na siebie grzechy wszystkich. Dar Jego miłości jest tak obfity, że nasz grzech został nie tylko odpuszczony, ale również zgładzony. Dlatego mówimy o nowym stworzeniu człowieka, skutkiem którego staliśmy się wolni i zbawieni. Ofiara, jaką złożył Chrystus, nie pozbawia nas Jego obecności. Jako wiecznie żywy, aby wstawiać się za nami, ponownie objawi się w historii. Tym razem przyjdzie nie tyle, aby wyzwolić ludzkość z grzechu, bo Jego ofiara ma charakter wieczny, ale po to, by doprowadzić ją do jej ostatecznego celu, do zbawienia i chwały. I w takim kontekście, w kontekście tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy o darze i ofiarowaniu się, warto spojrzeć nie tylko na Jezusa, jedynego kapłana i pośrednika, który sam stał się ofiarą, ale na nasze życie, które może i powinno być darem dla innych. Czasami ogarnia nas takie natręctwo myślowe z powodu okoliczności czy osób, którym nie możemy się wprost poświęcić, że trudno nam wypełniać to, czego wola Boża wymaga od nas w danej chwili. Chcielibyśmy być blisko tej drugiej, drogiej nam osoby, która cierpi, która poddana jest próbie, która jest chora, ale nie możemy ze względu na inne zamieszkanie, ze względu na obowiązki. Chcielibyśmy móc rozwiązać tę zagmatwaną sytuację, przyjść z pomocą narodom dotkniętym wojnami, przyjść z pomocą uciekinierom, głodnym, ale czujemy swoją bezsilność. Oto moment zaufania Bogu. Zaufania całkowitego, zaufania, które czasami może sięgać heroizmu. Chiara Lubich, założycielka ruchu Focolare, podaje taki przykład. Nie mogę w tym przypadku nic zrobić dla tej osoby. W takim razie będę robiła to, czego Ty, Boże, chcesz ode mnie w tym momencie, tam, gdzie jestem. Będę pilnie studiowała, starannie zamiatała, dobrze się modliła. Będę się troskliwie opiekowała moimi dziećmi, pewna, że Ty pomyślisz o rozwikłaniu tego węzła, o pocieszeniu cierpiącego, o rozwiązaniu tego problemu. Kończąc, Chiara mówi, to praca we dwójkę, w pełnej komunii, która wymaga od nas wielkiej wiary w miłość Boga do Jego dzieci i daje samemu Bogu z powodu naszego działania okazję do zaufania nam. ta wzajemna ufność dokonuje cudów. Zobaczymy, że gdzie my nie dotarliśmy, tam dotarł ktoś inny, kto zadziałał nieskończenie lepiej niż my. Heroiczny akt zaufania opatrzności będzie nagrodzony. Nasze życie, ograniczone do jednej tylko dziedziny, nabierze nowego wymiaru. Poczujemy, że dotykamy nieskończonego. Realność prawdziwego bycia dziećmi Boga Ojca, który wszystko może, będzie jeszcze oczywistsza, bo doświadczana. Zwracamy się do Boga, kiedy znajdujemy się w sytuacji ekstremalnej, w sytuacji określanej jako beznadziejna. Nieuleczalna choroba, niespłacalny dług, bliskie niebezpieczeństwo śmierci. Owszem, nie może być inaczej, bo wiemy, że co niemożliwe dla ludzi, to jest możliwe dla Boga. Jeśli jednak dla Niego wszystko jest możliwe, dlaczego nie zwracać się do Niego w każdej chwili życia? Trzy czytania stanowią konkretne wezwanie, jakie Pan Bóg kieruje czy skieruje do nas w tę najbliższą, tak zwaną 32. niedzielę zwykłą w ciągu roku w cyklu B. Usłyszymy te wszystkie słowa. Teraz dokonaliśmy pewnej teologicznej refleksji. Czy można ją przenieść na nasze życie codzienne? W świecie, także w Polsce, bogactwo staje się coraz częściej miarą wartości ludzi. Kilkanaście lat temu mój przyjaciel Włoch często mi mówił: zobaczysz, kiedy dobrobyt dotrze do Polski, zacznijcie patrzeć na drugiego człowieka inaczej. I rzeczywiście muszę mu przyznać rację po 20 latach od chwili, kiedy wypowiedział te słowa. Zaczynamy oceniać człowieka według tego, co posiada. Mówi się i pisze o tych, którym się powiodło, o tych, co dorobili się wielkiego majątku, o 30-latkach, którzy robią kariery, o 40-latkach, którzy są u szczytu sławy. Nikt nie pyta, jak doszli do tego. Czy zachowane zostały zasady uczciwości? Czy ktoś po drodze nie został skrzywdzony? Największą wartością stało się to, co człowiek posiada, a nie to, kim jest. Na konsekwencje takiego podejścia do drugiego człowieka nie trzeba długo czekać, bo widzimy, jakie rodzi to zagrożenie dla społeczności. A jakoś w tle powinny wciąż brzmieć w naszych uszach słowa błogosławionego Jana Pawła II, który podkreślał, że najpierw trzeba być, więcej być, aniżeli mieć. Omawiany fragment wnosi jednak nutę optymizmu. Budzi bowiem nadzieję, że zawsze pojawią się ludzie, którzy zdobędą się na taki gest jak ubogie wdowy z Sarepty i z Jerozolimy i że dzięki tym gestom będzie możliwy świat, w którym nie bogactwo będzie miarą wielkości człowieka, ale jego zaufanie do Boga. Nawet jeżeli ilość tych, którzy zdobywają się na taki heroizm, nie jest zbyt wielka, to oni decydują o moralnym obliczu świata. Klęski żywiołowe, inne losowe nieszczęścia sprawiają, że wielu stara się spieszyć z pomocą poszkodowanym. Ale często to nie najubożsi w takich Przepraszam, ale często to nie najbogatsi w takich wypadkach są najhojniejsi, ale ci, którzy sami posiadają niewiele. Oczywiście nie jest to w stanie zaspokoić materialnych potrzeb, ale budzi nadzieję w sercach ludzi, którzy znaleźli się bez środków do życia. I tak powtarza się w naszej codzienności scena z Ewangelii. Postać ubogiej wdowy przypomina, że przy budowie lepszego świata liczy się wyrzeczenie, rezygnacja z czegoś, co jest nam niezbędne. To mentalność zgoła odmienna od mentalności kredytobiorców, którzy najpierw idą do banku, wyciągają wielką sumę pieniędzy, od razu mają wszystko, a potem ten dług spłacają. Logika Jezusa, logika drogi krzyżowej aż na Kalwarię jest inna. Zmartwychwstanie, harmonię serca, pokój i radość zdobywa się na drodze wyrzeczenia. Ale nie tylko wielki świat jest zagrożony pogonią za posiadaniem. To niebezpieczeństwo może zagrażać także mojemu, małemu światu. I w nim miarą wartości może być stan majątkowy. I w nim może wziąć górę zachłanność zabijająca każdą postać solidarności, jeżeli zapomnę o potrzebie bezgranicznego zaufania Bogu, jeżeli nie będę pamiętał, iż trzeba dawać nie tylko z tego, co mi zbywa, ale także z tego, co mi jest konieczne, potrzebne do życia. Żyjemy w świecie, gdzie stale pytają nas o stan naszego posiadania, o markę samochodu, o nasze mieszkanie, o to, czy posiadamy jakieś zbiory antyków, czy chociażby znaczków pocztowych. Patrzą nam na ręce, szukając na nich pierścionków i sygnetów. Wreszcie ci bardziej uduchowieni pytają o tytuły naukowe, stanowiska zawodowe czy podróże zagraniczne. Uważają nas za głupich, jeżeli robimy coś bezinteresownie lub świadczymy nasze usługi zawodowe za cenę niższą niż należna. Ale my sami przecież czujemy, że nie zawsze i nie do końca odpowiadamy na żądanie zawarte w pierwszym błogosławieństwie. Błogosławieni ubodzy w duchu. Jeżeli potrzebującemu udzielamy z nadmiaru naszych dóbr, to czy dajemy chętnie z naszego niedostatku, z tego, czego mamy bardzo mało, jak wdowa ewangeliczna? Bo właśnie taki dar podoba się Panu Bogu bardziej.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim, także moderator dzieła biblijnego w diecezji gliwickiej. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie, do rozmów. Być może jakieś pytania się pojawiły. Tutaj naszym egzegetą właśnie jest ksiądz dr Wacław Borek. Jest do Państwa dyspozycji numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. I mamy pierwszy telefon, bardzo proszę. Halo, jesteśmy już na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna. Bardzo dziękuję księdzu doktorowi za te głębokie wprowadzenia do niedzielnych czytań. Będzie nam łatwiej słuchać. Wezwanie, żeby bardziej być niż mieć, żeby umieć się podzielić, nawet przez wyrzeczenie się czegoś, co nam potrzebne. Te przykłady o Mateuszu czy o Jarze Lubich, że we dwójkę pracujemy, to znaczy my tu gdzieś blisko, a Pan Bóg tam dalej zrobi też to, co jest potrzebne. I duszpasterz akademicki w Poznaniu dawał nam przykład o tej wdowie ubogiej, która dała 2 grosze, 1 grosz, dwa pieniążki, że to było dzienne utrzymanie. Że powiedzmy, no na nasze przeliczając, to tak powiedzmy, że ktoś na obiad wydaje 10 zł, a na śniadanie, kolację po 5, no to 20, ale ubodzy powiedzmy mają tylko za 10 zł, muszą przeżyć. I ona to dzienne utrzymanie wrzuciła, no i musiała głodować, czy po prostu pościła, no po prostu nic nie jadła. I co do wdowy z Sarepty, to też, no to ona, czy ona ryzykowała życie, no ona mówiła, że ma tylko na jeden dzień, że umrą, także to raczej po prostu właśnie należy podziwiać u niej zaufanie. Nie, ryzyko, no to było niewielkie, no bo tylko jeden dzień straciłaby, bo to już, bo jedzenie się kończyło, a tutaj właśnie uwierzyła słowu proroka i to jest piękne. I tutaj w niedzielnym czytanie właśnie z Nowego Testamentu, to jest też taka nadzieja dla nas na przyszłość, że nie za drugim razem Chrystus przyjdzie, będzie teraz mowa w związku z tym, że skończy się rok liturgiczny, o właśnie o tym końcu świata, więc wtedy, że nas Chrystus wybawi. Jeżeli oby nie przyszły, ale gdyby przyszły jakieś wielkie prześladowania, to wtedy właśnie ci, którzy go oczekują, to będą wybawieni, ocaleni, bo Bóg dla nas gotów wszystko zrobić i też właśnie trzeba mieć tą nadzieję. Oczywiście trzeba ją na co dzień realizować najpierw i umieć się dzielić, a potem jakby przyszły jakieś trudne czasy, bardzo trudne, najtrudniejsze, to też mieć nadzieję, że Pan Bóg nas z tego wybawi, bo to obiecał. Dzięki, z Panem Bogiem, z Marią.
Z Panem Bogiem, a może Pan powiedzieć jeszcze imię swoje?
Krzysztof.
Przepraszam, bo ja nie wychwyciłem.
Tak.
Pozdrawiam serdecznie.
Krzysztof się przedstawił i dziękuję za te myśli, za to podzielenie się. Nie wiem, takie maleńkie doprecyzowanie. Całe utrzymanie, ja myślę, że to było nawet mniej, ponieważ czytając Ewangelie synoptyczne, przypowieść o tych, którzy pracowali w winnicy i otrzymali po denarze, właśnie denar to był taka kwota potrzebna do godziwego przeżycia dla siebie i dla rodziny, i dlatego w tej przypowieści Pan Bóg nie chce. Każdemu daje po denarze, dlatego że nie chce skazywać kogoś na pewien niedostatek. Ta uboga wdowa posiadała właśnie nawet nie denara, tylko jakiś tam pieniądz, czy który został właściwie niezdefiniowany nawet dosłownie w tym tekście, tylko że coś bardzo mizernego, bardzo cienkiego, bardzo małego. Czyli no ona rzeczywiście no, dała wszystko. Ciekawa jest ta myśl i bardzo Panu dziękuję, no, że dając to, co miała, te mizerne oszczędności, tak naprawdę no, nie ryzykowała, bo no, przedłużała tylko całą swoją egzystencję o jeszcze jeden dzień i nic więcej. I tak by jutro umarła po spożyciu, jeśli chodzi o wdowę Sarepty, czy o powrzuceniu tych drobnych nominałów, ta wdowa z świątyni jerozolimskiej. Natomiast chciałem pokazać to, że te wdowy, ta pierwsza, która zapowiada tę z Ewangelii, to obraz Jezusa, którego Bóg Ojciec ofiaruje całkowicie z miłości dla nas. Bardzo ciekawa jest cała ta konstrukcja Ewangelii, gdzie Jezus w 11 rozdziale wchodzi do świątyni, ogląda wszystko, co tam się dzieje i właściwie przez 3 dni wchodzi i wychodzi i w ostatnim dniu właśnie podaje przykład tej wdowy, jak gdyby podaje przykład, co zrobi Bóg Ojciec z miłości dla nas.
Następny słuchacz, hello, już jesteśmy na antenie? Tak, jesteśmy na antenie.
Mam takie pytanie.
A kto się z nami połączył?
Gabrysia.
Gabrysia?
A
ile masz lat?
12.
A, i masz pytanie, bardzo proszę.
Tak. Co się działo ze świętymi, co umarli przed Panem Jezusem?
Bardzo dziękujemy Ci dziękuję za to pytanie i pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za to pytanie, mimo że ono nie... gdzieś tam nie jest związane z treścią tej dzisiejszej liturgii słowa, aczkolwiek ze względu na troszeczkę na Twój wiek chciałbym Ci odpowiedzieć i też zachęcić Cię do przeczytania pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. W wielkim skrócie, tam w 4 rozdziale znajdziesz taki dylemat, który mieli ludzie, co się stało z naszą babcią, która zmarła, a nie doczekała się na przyjście Pana Jezusa. Co się stało, co się stanie z tymi ludźmi, którzy już odeszli, a się nie doczekali. Całą tą historię życia właśnie tych, którzy jeszcze przed Jezusem umarli, czy oni też zmartwychwstają, właśnie święty Paweł odpowiada tym ludziom w tej miejscowości, którzy byli o to zatroskani, o co ty jesteś zatroskana. I dlatego zachęcam cię do lektury Pisma Świętego, pierwszy list do Tesaloniczan, zwłaszcza 4-5 rozdział.
Dziękujemy, mamy już następny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Dolnego Śląska. Odnośnie ostatniego czytania, gdzie jest, że Pan Jezus wydał samego siebie raz na zawsze.
Tak.
Między innymi podczas mszy kapłan wypowiada takie słowa: idź, ofiara spełniona. No ja tu chciałbym właśnie podkreślić to raz na zawsze, więc według tego, co było wcześniej mówione, to wygląda to na przykład tego rytualizmu religijnego.
Dziękuję.
Przyjmie się do tego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem
i dziękuję też za to pytanie. Ono dotyczy bezpośrednio właściwie Eucharystii i słów, które tam padają. Spróbuję króciutko w dwóch takich odsłonach się do tego ustosunkować. A mianowicie w liście do Hebrajczyków czytamy o cierpieniu. Ja nie jestem w stanie niestety dosłownie przytoczyć, w który to jest werset, że Pan Jezus może przyjść z pomocą w tym, co sam wycierpiał. I w przykładzie na język polski, jak gdyby sprawa jest zamknięta. Pan Jezus wycierpiał i to się skończyło. Nic bardziej mylnego, dlatego że grecki tekst, tam użyty jest czasownik w perfekcie, od czasownika pascho, peponten, wskazuje, że coś się zaczęło, miało to miejsce w konkretnym czasie, ale konsekwencje, czy trwa to dalej? Nie jest to jakieś wydarzenie jednostkowe, jednorazowe. I teraz wracam do Eucharystii. Otóż my znowu upamiętniamy to, co się wydarzyło w Wieczerniku, ale nie jest to tylko zwykłe przypomnienie wydarzeń, tak jak świętujemy jakieś tam urodziny. Znowu tekst tekst grecki wskazuje na nie tylko na wspominanie, ale to się znowu ponownie dokonuje, na uaktualnianie, na realizowanie właśnie czegoś, co się rozpoczęło i dalej jest realizowane. Niestety ten pewien mętlik wynika z niedoskonałości, czy nie da się tych dwóch języków przyłożyć do siebie, języka greckiego i języka polskiego, i czasami pewne zwroty w języku polskim niestety zaciemniają obraz tego, co mamy w języku greckim.
Bardzo prosimy. Kolejny telefon. Halo? Jesteśmy już na antenie, Radio Maryja?
Ale coś gra.
Już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Proszę wyciszyć swoje radio, zupełnie wyciszyć swoje radio, aby, no, żebyśmy mieli dobrą komunikację ze sobą.
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się z nami połączył?
Ale to jakaś blisko jest. Halo?
Przepraszam, halo. Proszę wyciszyć swoje radio zupełnie.
Wyciszyłam.
Tak, i już jesteśmy na antenie.
Słuchamy panią.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Ja do tej audycji, Katarzyna.
Witamy serdecznie. Pani Katarzyno, skąd pani się do nas dzwoniła?
Ja z Mazowieckiego województwa.
I bardzo
chciałam
prosimy.
Chciałam powiedzieć, że przysłuchuję się tej audycji, ale też... Tu jest konkretnie o wdowie ewangelicznej. Ja też jestem wdową i czasem tak, no nie wiem, czy z wielką pokorą to mówię, że jak coś komuś ofiaruje, to ja mówię, przyjmij, bo to jest taki ewangeliczny wdowy grosz. I jestem pielęgniarką. No mam tą wersję, jaką mam, nie za wielką, ale zawsze staram się jakieś pieniądze przeznaczać właśnie, żeby coś komuś na przykład ofiarować, tak bezinteresownie zupełnie. I zawsze mi się przypomina, czasem słyszę takie słowa, a dla siebie, a ty wszystko dla ludzi, latasz temu, tamtemu, a sama, ty, kiedy ty odpoczniesz? I zawsze mi się przypominają słowa Zieniczka siostry Faustyny, kiedy ona mówi do Pana Jezusa, że ja wiem, że ludzie mnie wykorzystują, a Pan Jezus do niej mówi, nawet jak wiesz, że cię wykorzystują, to masz czynić miłosierdzie, masz czynić dobro. I tak mi się wydaje, że do tych Ewangelii jeszcze można dołączyć wiele różnych takich słowa Bożego, które właśnie mówi o tym oddaniu Panu Bogu, bo Pan Bóg wyraźnie mówi w Słowie Bożym, cokolwiek uczyniłaś temu z tych, każdemu z najmniejszych, nie uczyniłaś. Więc mi się wydaje, że to jest też takie oddanie Panu Bogu swojego czasu, czyli dla bliźniego, swojej pracy. Ja jestem akurat pielęgniarką, więc tutaj mieszkam poza Warszawą, więc wiele zastrzyków, jakichś opatrunków, no to co proszą mnie moi znajomi. Więc ja nic za to nie biorę pieniędzy, bo uważam, że to jest dane mi taka łaska od Pana Boga, że ja mogę komuś pomóc, że ktoś nie musi iść do przychodni, że idę z domu. I to jest dla mnie taki dar, za który ja nie mogę wziąć pieniędzy, bo ja to odbieram nie jako zarobek, tylko swój zawód, bo jestem pielęgniarką, uważam jako powołanie. Więc no, powołanie jest powołaniem i to jest dla mnie taka łaska, że ktoś mnie poprosi, ja jeszcze, znaczy nie mówię, że potrafię, ale dziękuję tam w ciszy, że pomyślał o mnie, że mogę coś zrobić i sama mam z tego radość i ktoś, to tak jak mówię, nie musi wyjść z domu, bo bo na przykład moja temperatura, albo boli noga, albo jeszcze inne dolegliwości. I ja przyjdę i zrobię na przykład ten zastrzyk czy opatrunek.
Dziękujemy, pani Katarzyno.
Dziękuję.
Z Bogiem. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, dlatego że w sposób taki konkretny, opisowy zwróciła pani uwagę na bardzo ważną rzecz, a mianowicie na intencje naszego działania, żeby nie zatrzymać się tylko na płaszczyźnie takiej humanitarnej postawy, o, że po prostu jestem, zachowuję się humanitarnie, coś robię, działam, ale powiedziała pani, dla Jezusa, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli nie będę wykorzystywany, inni mnie nie wykorzystują, jeśli ja w swoim sercu mam tą intencję dla Ciebie, Panie Jezu. I jeszcze drugi motyw, który tutaj jest związany z tym Pani podzieleniem się, a mianowicie umiejętność patrzenia na bliźniego, na drugiego, na tego potrzebującego jako na dar dla mnie, bo on stwarza mi okazję do uczynków miłości. Drugi potrzebujący jest dla mnie darem, bo gdyby go nie było, to ja nie mógłbym zrealizować tego uczynku miłości.
Bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, Grzegorz z Małopolski.
Szczęść
ja
Boże.
Mam takie pytanie, albo bardziej moje przemyślenie odnośnie audycji, bo jadę samochodem i słucham Państwa. Ja jestem osobą, jestem katolikiem, osobą wierzącą, praktykującą, uczęszczam do kościoła. Natomiast mówimy o ubóstwie. Proponuję tylko zwrócić uwagę na władzę kościoła, biskupów, proboszczów, parafii w Polsce, żeby może troszkę bardziej również oni u siebie to ubóstwo wyrażali, nie tylko żeby było mówione o tym, bo ja lubię się dzielić i nie mam z tym problemu. Proponowałbym również to samo niektórym hierarchom kościelnym. Dziękuję bardzo.
Panie Grzegorzu, pozdrawiamy.
Dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Znowu, jeśli wolno, zwrócił Pan uwagę gdzieś tam w podtekście na dwa takie zagadnienia, które słuchając tego wszło mi do głowy, a mianowicie my tak naprawdę nie wiemy, co inni robią na rzecz ubogich, nawet jasne, że możemy się skoncentrować tutaj na hierarchii Kościoła, ale ja bym generalnie też pomyślał o ludziach bogatych. Każdy z nas, i Pan, i ja, znamy ludzi bardzo bogatych, którzy no też właśnie jakoś tam posługują się różnymi środkami zewnętrznymi tego bogactwa, jak chociażby samochodami, ale nie wiemy na przykład, ilu z nich utrzymuje różnego rodzaju ochronki, przedszkola, ile pieniędzy zupełnie w sposób anonimowy jest dawanych na opłacenie czynszów jednego czy drugiego mieszkania. I ja w ten sposób nie chciałbym niczego tutaj zawalowywać, czy nie chcę używać słowa bronić. Nie. Tyle tylko, żebyśmy mieli też świadomość, że to zewnętrzne, jakiś tam wyraz bogactwa wcale nie znaczy, że ten człowiek nie żyje w sposób ubogi, że nie podarowuje no, czegoś tam. Ale jeszcze raz dziękuję za tą myśl. I druga konotacja słowa ubogi. Ubóstwo, czyli kiedyś pamiętam jakieś świadectwo jednej pani, która odkryła właśnie, że ubogi to jest ten, kto jest uboga, który całkowicie zaufał Bożej opatrzności. On niczego nie ma, bo on jest uboga. I właśnie na tej kanwie też jakoś tak to skojarzenie. Patrzmy na ludzi też bogatych, na ich relacje z Bogiem, że oni są też uboga. My możemy tego nie widzieć. Możemy czasami wydawać krzywdzące opinie. Co nie umniejsza tej Pana sugestii, Pana uwadze. Dziękuję. Thank you.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Paweł Janusz z Poznania.
Szczęść Boże. Boże.
No może ja w nawiązanie do głosu kolegi, który w poprzednim telefonie wyrażał tutaj swoje zdanie na temat ubóstwa. Ja zwrócę uwagę na taką rzecz, jeśli chodzi o tę sferę kościelną. My w Poznaniu mamy szkołę ósemkę, prawda? Wiemy, w czym jest taki problem. Szkoła jest zabrana. Miasto musi płacić bardzo drogie pieniądze. Dzieci w tej szkole muszą się w tej chwili uczyć za pieniądze miasta, podatników, którzy muszą potężne pieniądze wykładać na to, żeby Kościół zechciał te dzieci tam w tej szkole zostawić. Ja może tylko zwrócę uwagę, że Bartek Sienkiewicz, któregoś razu, to jest prawnuk Henryka Sienkiewicza. Jemu zabrano majątek za komuny, obręgorek, który otrzymał od narodu. I Bartek Sienkiewicz mówi, że jemu jest niezręcznie w jakiś sposób, niezręcznie mu jest sądzić, skarżyć państwo, które zabrało mu ten majątek, bo od tego państwa ten majątek otrzymało. Natomiast Kościół nie ma jakiejś takiej, nie ma z tych żadnych obiekcji w tej kwestii. Skarży państwo na potężne pieniądze. Ja bym czekał na taką chwilę, kiedy Kościół rozliczy się z tego, co dostał.
To jest bardzo, bardzo dobre słowo.
Dlatego jeżeli o ubóstwie rozmawiamy, to myślę, że powinniśmy o tym powiedzieć.
Dziękuję, pozdrawiamy.
My pewnie nie rozwiążemy problemu komisji majątkowej, problemów politycznych z tym związanych. Nie rozwiążemy, przynajmniej nie w tej audycji, bo to jest chyba jakaś długa dyskusja ogólnonarodowa, właśnie,
no właśnie
tego zagadnienia,
właśnie, ile się dzieje i jak długo już się toczy, i to mądrzy ludzie tam o tym mówią, myślą.
Dokładnie, my znowu widzimy pewien wycinek sprawy i to w zależności od jakiegoś tam punktu widzenia. Ja akurat nie śledzę tej całej historii gdzieś tam w Poznaniu i nie czuję się kompetentny. Mhm. Natomiast na pewno wiem, że stanięcie w miłości i prawdzie, w bezwzględnej prawdzie i w bezwzględnej miłości, kiedy te dwie rzeczy się spotkają, jesteśmy w stanie rozwiązać najtrudniejsze, najboleśniejsze sprawy. I myślę, że tędy jest droga, bo przerzucanie się argumentami prawdy bez miłości, no po prostu może też krzywdzić, a koncentrowanie się tylko na samej miłości, no rodzi egoizm, po prostu rodzi pewne wypaczenie też.
Ja też bym chciał jeszcze tak do tego, tak mi się skojarzyło, dodać, że tu nie chodzi o jakiś dworek, tak, w tym wszystkim. Bo tu chodzi na przykład o mamy Caritas, tu chodzi o tych ludzi, którzy przychodzą codziennie do tego Caritasu, tu chodzi o tych ludzi, którzy, no może, bo to nie jest pokazywane, to w żadnej telewizji nie jest pokazywane, jak dużo właśnie z tego bogactwa gdzieś tam jest rozporządzane przez Kościół. To nie jest własność Kościoła, to jest rozporządzane przez Kościół. Tak samo jak nasze bogactwo, my rozporządzamy nim, to nie jest nasze. Pan Bóg nam to daje w rozporządzeniu, abyśmy, każdy z nas, czy rodzinę ktoś ma, ale po to, żebyśmy doszli do zbawienia, żebyśmy jakoś w ten sposób potrafili się dzielić tym.
Ja myślę, że Caritas Polska absolutnie nie szuka reklamy, rozgłosu, i to chyba jest taki ostatni nabój, który się wystrzeliwuje czasami w porównaniu na przykład z Orkiestrą Wielkiej Pomocy Społecznej. Po prostu Caritas nie chce mówić o tym dobru, które robi, które się dzieje, po prostu nie szuka rozgłosu i może dlatego, nie wiedząc o tym w tych takich naszych czysto ludzkich kalkulacjach czy mechanizmach, po prostu akcentujemy znowu takie rozkrzyczane zło, które się dzieje, a nie widzimy tego dobra. Ja po prostu w ciągu całej audycji też jeszcze myślę o tysiącach, setkach tysięcy ludzi, którzy na przykład teraz słuchają nas przy radioodbiornikach, którzy ofiarują tysiące modlitw, tysiące cierpienia. Żaden dziennik telewizyjny o tym nie powie. Gigantyczne dobro, które się dzieje właśnie w tym momencie, podarowywane światu, no w wymiarze niesamowitym. No i nikt tych ludzi tutaj nie przedstawi na antenie, nie powie o tym, a wierzę, że no, że jest was, którzy w tej chwili tego słuchacie, no, bardzo wielu.
Także zbliża się już koniec naszej audycji. Czy jakieś słowo na koniec? Tutaj ksiądz doktor nam jeszcze podsumuje te wszystkie telefony, które były. Zostawi nas z jakąś myślą.
Myślą, chciałbym sięgnąć to jednak do błogosławieństw. Toś błogosławieństw, błogosławieni ubodzy w duchu. My tak podchodzimy do tego pierwszego błogosławieństwa, osłuchaliśmy się z tym, jakoś tam mniej lub bardziej się utożsamiamy, jest to jakiś nam program życia. Ale znowu, greckie słówko tam użyte, ptochoi, ten ubogi, to jest ktoś taki, kto bez pomocy drugiego, bez pomocy z zewnątrz, po prostu nie przeżyje. Ten ubogi, ubogi w duchu, tak bardzo zaufał Panu Bogu, że on wie, że on bez Boga nie przeżyje następnego dnia, że nie jest w stanie. Jezus mówi w różnych sytuacjach o ludziach martwych. Zostawcie umarłym grzebanich umarłych. Ten twój brat był umarły, a znów ożył w przypowieści o
synu marnotrawnym.
Synu marnotrawnym.
Ojcu miłosiernym, tak.
To znaczy, spróbujmy te dwie rzeczy połączyć. Czy my przypadkiem duchowo nie jesteśmy już umarli, bo zabrakło nam tego pierwszego elementu z ośmiu błogosławieństw. To znaczy, nie popatrzymy na nasze życie jako na dar otrzymany od Pana Boga, i bez tej Bożej opatrzności, bez tej pomocy Boga, bez tego, że nawet włosy na naszej głowie są policzone, nie przeżyjemy. Może duchowo już po prostu nie żyjemy. To pesymistyczny wydźwięk. Optymistyczne jest to, co podkreślałem jeszcze przed chwileczką, że takich osób, które po cichutku daje, tych osób bardzo bogatych, ludzi, którzy zarządzają milionami, i tych ludzi bardzo biednych, którzy naprawdę po ludzku nic nie posiadają, a jednak coś podarowują. Jedni i drudzy. Nie można nam oceniać, bo oni to zawsze robią z tą intencją, że nie wie lewica, co czyni prawica. I tak jest najlepiej. Nawet kiedy my kiedy podarowujemy siebie, no właśnie nie róbmy tego z krzykiem, tylko róbmy to po cichu.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem, naszym egzegetą był ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim, moderator dzieła biblijnego w diecezji gliwickiej oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu.
Szczęść Boże, dziękuję za udział błogosławionego wieczoru.
Również wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy dzwonili i tym wszystkim, którzy słuchali dzisiaj audycji Szukając Słowa Bożego.